Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko i Ryszard Wojtowicz, kłaniamy się. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia, kiedy to zdawaliśmy relacje z jubileuszu 80-lecia urodzin Jarosława Marka Rymkiewicza, uważanego przez wielu za najważniejszego i najbarwniejszego pisarza XX wieku, dziś spotkanie z jego powieścią Rozmowy polskie latem 1983 roku.
Jak słodko, jak dobrze jest żyć, myśli pan Mareczek. Boże, jeśli nie masz nic przeciwko temu, to chciałbym jeszcze trochę pożyć. Jeśli nie masz wobec mnie innych planów i nie jestem ci na razie do niczego innego potrzebny, to pozwól mi tu jeszcze pozostać i patrzeć na tej ziemi, którą nas obdarowałeś, która jest rajem, która byłaby rajem, gdyby nie to, że wszystko tu umiera. A nim umrze, cierpi, ponieważ musi umierać i umrzeć.
Podczas sesji, która odbyła się w Bibliotece Raczyńskich, sesji zatytułowanej Jarosława Marka Rymkiewicza Dialogi z tradycją, dr Anna Podemska-Kałuża mówiła o tym, jak powieść drugiego obiegu, jaką były Rozmowy polskie, postrzegana jest po 30 latach. Zapytałam ją, czym dla niej była ta powieść.
Przede wszystkim była dla mnie niesamowitym odkryciem lekturowym. Dla mnie jako czytelnika, jako osoby, która uwielbia czytać książki, odkrywać inne konteksty, delektować się pięknym słowem, a książka Rymkiewicza jest przepiękną opowieścią, która iluminuje wewnętrznym znaczeniem, wewnętrznym sensem, piękną górą słów, a nawet subtelnością niuansów językowych.
Trzy głowy, biała, zielona, czerwona, zniknęły już z pola widzenia pana Mareczka. Popłynęły dalej, zostały zasłonięte przez gałązki czeremchy rosnącej na zboczu i ukryte są przed nami, przede mną. Dalsze dzieje tych płynących nigdy się nie dowiem. Kim byli, kim są i co się z nimi później stało. Ich los pozostanie mi nieznany, spełni się. Ale nie dla mnie. Teraz szczęśliwi, poruszający się zwinnie w półprzezroczystej, zielonkawej wodzie, tupiący, buch, buch, bosymi stopami o nagrzane słońcem deski przystani, brunatne, lśniące ciało ocierające się w ciepłym półmroku namiotu o inne ciało, nagła, słodka słabość, nagły prąd przebiegający w podbrzuszu. Tak, teraz szczęśliwi. Będą potem leżeć w wilgotnej, przepoconej pościeli, skręcając się z bólu, z niemocy, ze wstrętu do samych siebie, kiedy dobierze się do nich rak czerniak albo skleroza, albo po prostu głupi, zwykły reumatyzm. Ale tego, jak umierali, jak cierpieli, jak się sobą brzydzili, jak krzyczeli z wielkiego strachu, 5 minut przedtem nim ich dosięgło, nigdy się nie dowiem. Ukazali się tylko na chwilę w moim życiu. Wystarczająco krótką, bym zaraz o nich zapomniał. Wystarczająco długą, bym zdążył nacieszyć się ich szczęściem, współczuć ich cierpieniu i widać już tylko jasnozieloną łódkę, w której porusza wiosłami, nieśpiesznie, nie wiadomo kto. Jakiś chłopak czy jakaś dziewczyna w czerwonej koszuli. Ale za chwilę i ta łódka... O, jaka piękna, o, jasnozielona. O, jak dobrze jest żyć. O, jaki raj na ziemi stworzyłeś nam, Boże. więc i ta łódka zaraz zniknie poza gałązkami czeremchy. A potem jest śmierć. Gdzie oni są? Myśli pan Mareczek. Ci wszyscy nasi zmarli.
Podczas spotkania jubileuszowego zorganizowanego przez Akademicki Klub Obywatelski, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydawnictwo Zyski Spółka, spotkania w Zamku Kórnickim, Jarosław Marek Rymkiewicz zwierzał się.
No tak każdy człowiek ma w swoim życiu takie chwile, które potem uważa za najważniejsze, te decydujące, w których jego los zakręca i czyni go kimś trochę innym, czy całkiem innym. Ja mogę powiedzieć o dwóch takich. Pierwsza to rok 1956. Miałem wtedy 21 lat. Właściwie byłem chłopcem, niewiele rozumiejącym ze świata ówczesnego. Wychowanym w stalinowskiej szkole, absolwentem stalinowskiej polonistyki. I nagle nadeszła odwilż. To, co nazywano odwilżą. No, czym się okazało, to nieważne, ale to było takie fundamentalne przeżycie całego mojego pokolenia. Tak jak potem dla innych takie fundamentalne przeżycia, to był rok 68 czy rok 80. Dla mojego pokolenia to nieodliwie rok 56. Stałem na krawężniku ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, patrzyłem na tłum idący tą ulicą i nagle zrozumiałem, że jestem człowiekiem wolnym. To było takie uczucie, można powiedzieć, na wyrost, bo potem nie umiałem jeszcze być wolnym tak, jak należało być wolnym, ale w każdym razie zostało mi z tego przeżycia, które nie wiem skąd się we mnie wzięło, coś, co jednak ufundowało jakoś moją twórczość późniejszą. Przeżycie pragnienia wolności. Zrozumiałem nie tyle może, że jestem wolny, ile zrozumiałem, że chcę być wolny. I to towarzyszyło mi już potem przez całe życie. A drugie, takie przeżycie, które uważam za kluczowe dla mojej twórczości, to jest ten sierpień roku 83. Siedziałem w pokoiku, który wynajmowaliśmy w pensjonacie nad Wigrami. Patrzyłem przez okienko na jezioro i na żaglówki pływające po jeziorze i pomyślałem sobie, że wszyscy coś robią dla innych, dla społeczności, dla wspólnoty. A ja nie wiem, co mógłbym zrobić. Mój zawód pisarski właściwie nie daje mi możliwości aktywnego uczestnictwa w tym, co się dzieje wtedy w Polsce. A było tuż po stanie wojennym. I potem przyszło mi do głowy, że jedyną rzeczą, którą potrafię zrobić, którą jako tako potrafię wykonać, to jest zapisanie tego, co w sierpniu roku 1983 mówili nad jeziorem Wigry warszawscy inteligenci. No i siedząc przy tym okienku, przy takim koślawym stole, w takich blokach w kratkę, napisałem książkę Rozmowy Polskie latem 1983 roku. Potem ta książka miała różne przygody, są w niej miejsca, których nie lubię. Wiecie jakie? Są miejsca, które bardzo lubię. Trochę się jej wstydzę, trochę mi się podoba. Co z nią będzie, nie wiem. Wtedy uważałem, że to jest najważniejsza książka mojego życia.
Rymkiewicz powiedział, są w rozmowach polskich miejsca, których nie lubię, trochę się ich wstydzę. Co miał na myśli? Zapytałem Krzysztofa Masłonia, wybitnego polskiego krytyka, współpracownika tygodnika Do Rzeczy.
Ja sądzę, że tak naprawdę to Jarosław Marek Rymkiewicz, ja go nazwałem trybunem i rzecznikiem ludu Warszawy, ale naprawdę to on Warszawy nie lubi. To jest to miejsce. Oczywiście można powiedzieć tak, jak można nie lubić miasta, w którym się przez tyle lat żyło, w którym się właściwie żyje w dalszym ciągu, no bo Milanówek Milanówkiem, ale ale do pewnego czasu jednak, prawda, dzielił swoje życie między Warszawę a miejsce, w którym zamieszkał. Więc najprościej byłoby powiedzieć, że on nie lubi warszawki. Nie lubi czegoś, czego do pewnego momentu w swoim życiu był, powiedziałbym, ozdobą nawet, czyli salonu. Salonu warszawskiego czy krakowskiego, no nazwijmy to, bo to nie dotyczy tylko miasta konkretnego, ale...
Bardziej ludzi,
którzy tworzą pewną atmosferę. I tak było z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, który do pewnego czasu był przez salon hołubiony. Hołubiony z racji z jednej strony swojego talentu, niewątpliwie, ale z drugiej walorów, powiedziałbym, towarzyskich również. Utrzymywał bliskie kontakty z państwem międzyrzeckim, z Antonim Słonimskim, który wtedy dzielił i rządził. A potem to się wszystko odmieniło i raptem się okazało, że w Milanówku mieszka potwór. No. I sądzę, że chyba tutaj chodzi bardziej o ludzi niż o same miejsca w sensie geograficznym. Tak jest moje zdanie.
Po prostu Rymkiewicz zaczął być krytyczny wobec pewnych
zdarzeń. To mało powiedziane, to jest coś więcej. On się od tego wszystkiego odciął. Myślę, że tu bardzo ważną sprawą jest ten wywiad, którego w swoim czasie udzielił Jackowi Sznadlowi. On się tam jednak zdecydowanie z jednej strony określił, z drugiej w swoim pewnie mniemaniu rozliczył się ze swoją przeszłością. I tak na to trzeba patrzeć. Chociaż zwracam tutaj uwagę na jedną sprawę dość może zaskakującą, że jak przeczytamy tamten wywiad, wrócimy do niego, prawda, z Hańby Domowej, a potem poczytamy sobie to, co Jacek Sznadel pisał o kolejnych książkach Rymkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem Kinderscenen, to się okaże, że chyba nie było bardziej krytycznego czytelnika od właśnie Sznadla. Więc to jest też tutaj charakterystyczne, ale myślę, że najważniejszą rolę to odegrało zupełnie inne podejście do kwestii Powstania Warszawskiego.
Sprawa Powstania Warszawskiego z jednej strony, a sprawa wydarzeń bieżących, czasów, w którym żyjemy.
Sądzę, że obaj panowie dość podobnie je widzieli i patrzyli na nie z takim samym niepokojem.
A jak wyglądają pana rozmowy z Rymkiewiczem? Bo,
to jest temat rzeka. To jest temat rzeka, temat bardzo trudny. Jarosław Marek Rymkiewicz, przynajmniej w stosunku do mnie, z jednej strony był zawsze czarującym rozmówcą, chyba jednym z najlepszych, jakich miałem w życiu, tutaj mówię jako dziennikarz, bo to były rozmowy za każdym razem świetne, interesujące dla mnie jako uczestnika ich. Dwa, że on mimo tego, że uważnie autoryzował potem te rozmowy i niejednokrotnie dokonywał dość istotnych zmian nawet w tym, co mówił, to, jak poprawiał te rozmowy, to też zasługuje na uwagę.
Ale Rymkiewicz ceni te rozmowy z panem, a także cenią inni, bo się do tych rozmów odwoływano podczas sesji zorganizowanej w Poznaniu.
Bardzo mi było miło z tego powodu. Zawsze mnie interesowało takie zawieszenie literatury gdzieś między historią, polityką, a to jest właśnie to, co wyróżnia twórczość pana Jarosława.
Jako ilustracja słów Krzysztofa Masłonia niech nam posłuży fragment rozmów polskich Rymkiewicza w interpretacji Piotra Maciejewskiego.
Choć w suwalskich kioskach Ruchu nie sprzedaje się Newsweeka, jeszcze niedawno, bo 2 lata temu, można było kupić w tym mieście niebywale ciekawe, a dla pana Mareczka o wiele ciekawsze od wszystkich Newsweeków, gazety krajowe. Na rogu Placu Wolności i ulicy Kościuszki, tuż przy Parku Miejskim, a nie opodal zbudowanego przez Eniera kościoła świętego Aleksandra, stał mianowicie mały biały kiosk. Uprzednio, przed sierpniem roku 80, sprzedawano w nim lody. Teraz sprzedaje się jakieś pamiątki. Kiosk, który przez 16 miesięcy był własnością Solidarności i w którym miła starsza pani wykładała na ladę broszury i gazety wydawane przez nasz związek. I to jakie gazety? Nawet takie, jakich nie można było dostać w kiosku regionu Mazowsze na ulicy Mokotowskiej. Pan Mareczek kupił w nim biuletyn związkowy, numer 39 z sierpnia 1981 roku, wydawany w Lublinie przez region środkowo-wschodni. I znalazł w tym biuletynie, o jaka radość, patrzcie co kupiłem, patrzcie wreszcie, to jest po polsku, przekład tego wiersza Osipa Mandelsztama o Stalinie, za który poeta pojechał do łagru. Wiersz jest datowany 1933. Ponieważ ten przekład i w ogóle ten wiersz mało komu jest u nas znany, pan Mareczek postanowił go przepisać. Czyniąc to, składa zarazem hołd dobrej robocie poetyckiej anonimowego tłumacza. Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi. Nie słychać i na 10 kroków, co szepczemy. A w pół słówkach, w pół rozmówkach naszych cień górala kremlowskiego straszy. Palce tłuste jak czerwie w grubą pięść układa, słowo mu z ust pudowym ciężarem upada. Śmieją się karalusze wąsiska i cholewa jak słońce rozbłyska. Wokół niego hałastra cienkoszyich wodzów bawi go tych usłużnych pół ludzików mozuł. Jeden łka, drugi czka, trzeci skrzeczy, a on sam szturcha ich i złorzeczy. I ukaz za ukazem kuje jak podkowę, temu w pysk, temu w kark, temu w brzuch, temu w głowę. Miodem kapie każda nowa śmierć na szeroką osetyńską pierś. Pierś jest osetyńska, ponieważ Stalina uważano wtedy w Moskwie, ale dlaczego tego pan Mareczek nie wie, za osetyńskiego górala. Za ten wiersz Mandelsztam zapłacił życiem. Kto bierze się za uprawianie literatury, powinien przez chwilę zastanowić się nad tym tekstem. Powinien wyobrazić sobie, ile trzeba było mieć odwagi, żeby w latach 30. w Moskwie, kiedy czorne warony krążyły nocą po ulicach i nikt nie był pewien, czy rano obudzi się we własnym łóżku, napisać taki wiersz. I dopiero po takim namyśle niech zadecyduje, czy nadal ma ochotę uprawiać ten zawód.
Doktor Anna Podemska-Kałuża z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Można o Jarosławie Marku Rymkiewiczu powiedzieć, że on był zawsze niepoprawnie polityczny. Od przełomu lat 70. i 80. był systematycznie inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Choć dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej nie znajdziemy teczek, bo one po prostu zostały zniszczone. Po ukazaniu się rozmów w 1984, zarówno w obiegu krajowym, a więc w wydawnictwach, które przeprowadzały rewolucję bibuły, jak i w Instytucie Literackim w Paryżu, ta książka błyskawicznie znalazła się na indeksie, a pisarza dotknęło szereg restrykcji, włącznie z usunięciem z Polskiej Akademii Nauk miejsca dla pisarza znaczącego, ważnego, w którym spełniał się jako badacz, krytyk literacki i tłumacz.
Wydaje mi się, krzyczy pan Mareczek, że będąc Polakami, raczej nie jesteśmy w stanie przyjąć jakiegoś innego niż polski punktu widzenia. Amerykanie czy Francuzi też przecież patrzą na siebie z amerykańskiego czy francuskiego, a nie z polskiego punktu widzenia. Nie uważa pani, że ten nasz punkt widzenia jest akurat taki sam dobry jak każdy inny? Nie. mówi pani Żabka. Wasz punkt widzenia jest zdeterminowany przez waszą sytuację i wasze położenie geograficzne. Wasza sytuacja jest marna, bo jesteście od kilkuset lat wciśnięci pomiędzy dwa mocarstwa. Wasze położenie geograficzne też jest marne, bo siedzicie w takim zakątku Europy, z którego niewiele widać. Dlatego właśnie nie jesteście w stanie dostrzec i zrozumieć prawdziwych problemów Europy i świata. A jeśli nawet coś niekiedy dostrzeżecie, to tłumaczycie to sobie zupełnie fałszywie, ponieważ uważacie, że cokolwiek mówi się i robi na świecie, to mówi się i robi z myślą o was i ze względu na was. Zdajcie sobie wreszcie sprawę z tego, że mało kto wami się interesuje. Pokąd tego nie pojmiecie, nie pojmiecie też rzeczywistych problemów tego wieku.
Tu mam na przykład fragmenty o Solidarności, jak ona zaistniała. Zaraz postaram się znaleźć. Ale zacznę od takiej Polski powiatowej, jeżeli mi pani pozwoli. Jarosław Marek Rymkiewicz nazywa Polskę Polską powiatową. Nie dlatego, że jest ona zaściankowa, ale dlatego, że sprzyja spojrzeniu w zupełnie inny sposób. W rozmowach znajdziemy taki fragment. Może i ma pani rację, mówi pan Mareczek, że z tego zakątka Europy niewiele widać. Może i my, siedząc w tym zakątku, nie najlepiej jesteśmy widoczni, kiedy patrzy się w tę stronę z Paryża albo z Waszyngtonu. Co nie zmienia faktu, że losy Europy, jeśli nie świata, rozstrzygają się właśnie tutaj. Od tego, jak potoczą się nasze dzieje, a także dzieje Czechów, Węgrów i Rumunów, zależy to, jak potoczą się dzieje tych wszystkich narodów zachodniej Europy, które może nie interesują się zbytnio naszym losem, ale swoim na pewno są zainteresowane. Albo my zginiemy, a wtedy zginie również cała Europa, albo my przetrwamy i wtedy i Europa ocaleje. Problematyka Polaków jest zawsze problematyką wieku.
Albo my zginiemy, a wtedy zginie również cała Europa, albo my przetrwamy, a wtedy i Europa ocaleje. Problematyka Polaków jest problematyką wieku, pani Żabko.
Profesor Marzena Woźniak, Łabieniec z Uniwersytetu Łódzkiego, podzieliła się też swoją opinią o powieści Rozmowy Polskie.
Rymkiewicz powiedział dzisiaj, że ona jest chyba najważniejszą jego książką dla niego samego. Ona łączy właśnie wątki egzystencjalne. Tam jest rozmowa z diabłem w tej książce, są odniesienia do Boga, czyli są kwestie metafizyczne, ale także jest polityka. Czyli jakby jest ta książka kwintesencją tych tematów, które są ważne dla Rymkiewicza. I ona też pokazuje nam dzisiaj, jaką drogę Rymkiewicz przeszedł, jak zrewidował pewne swoje przyjaźnie polityczne, przyjaźnie, które wynikały z pewnego wspólnego widzenia rzeczywistości, które potem zrewidowała historia, zrewidował czas, zrewidowały wybory jego przyjaciół. Także jest to książka jakoś gorzka, bolesna może dla niego, ale też bardzo wartościowa, bo pokazuje właśnie najistotniejsze tematy. Można byłoby tak katalog tematów właśnie na jej podstawie stworzyć. Do tego dochodzi jeszcze natura, obraz natury, pięknego pejzażu suwalskiego i jak on też taką pełni rolę łącznika między tą sferą metafizyczną, a naszą tu ludzką, ziemską egzystencją. Także jest to taka książka nieduża objętościowo, a chyba skupiająca wszystkie wątki ważne dla Rymkiewicza.
Piękny pejzaż suwalski, łącznik z ziemską egzystencją. Taki przykład przytacza dr Anna Podemska-Kałuża.
Miłe jest takie pływanie w ciemności, pod gwiazdami, myśli pan Mareczek, kiedy zagasły już światła w oknach nadbrzeżnych domostw i świecą się tylko dogasające ogniska na brzegu, tam gdzie Binduga, o i tam gdzie mostek. Kto wpływa w taką ciemność, w nocną mgłę stojącą nad jeziorem, wypływa jakby ze swojego czasu, a nawet ze wszelkiego czasu. minąwszy niewidzialną granicę, która jest w nim, ale może i gdzieś na jeziorze, wiosłuje poprzez wieczną chwilę, wieczne teraz. I może sobie wyobrazić, tak wiosłując, że jest kimś innym. Kimś, kto płynął w tej ciemności 100, 200, a nawet i 1000 lat temu. Litewskim rybakiem, co wybrał się na nocny połów, albo jaćwieskim wojownikiem patrolującym jezioro, nad którym, o czym wieść doszła do naszego księcia, pojawili się jeźdźcy z obcego plemienia.
Jarosława Marka Rynkiewicza, Dialogi z tradycją. Rozmowy polskie latem 1983 roku. Czyta Piotr Maciejewski.
Wie pan, strasznie dużo zawdzięczam, mówi pan Mareczek, sonatom Bacha na flet. Pewnie równie dużo, co późnemu Schubertowi. I chwilami wydaje mi się, że jeśli chodzi o konstrukcję wiersza, konstrukcję, że tak powiem, uczuciową, a więc o przepływ uczuć, rozłożenie napięć w wierszu, to równie wiele nauczyłem się od Bacha i Schuberta, co od Mandelsztama i Miłosza. Miłosz, oponuje profesor, niewiele, wydaje mi się, ma wspólnego z Mandelsztamem. Miłosz jest zimna głowa. Jeszcze kiedy Trzy zimy pisał, to był inny, bo w Trzech zimach czuje się gorączkę wyobraźni, gorączkę snów i przeczuć. Ale potem zrobił się jakiś taki zimny, marmurowy. Czy on Trembeckiego za dużo się naczytał, czy co? Pewnie, że to piękne, ale dla mnie jednak za zimne. A nawet powiem, że trochę za mądre. Pisarz, panie Mareczku, nie powinien za bardzo wynosić się nad swoich czytelników. Troszeczkę może, nawet musi, ale nie za bardzo. Że niby taki mądry, bo wszystko przeczytał i przemyślał, a oni, czytelnicy, niech go adorują. A Mandelsztama to ja bym w pięty całował, gdyby on jeszcze żył. Mandelsztam to był cud. A poza tym Miłoszowi czegoś takiego brak. Nie wiem, jak to nazwać, ale można by chyba nazwać to współczuciem. Mówi się, że ten wiersz Mandelsztama o tym żydowskim skrzypku, no o tym pamięta pan Hercowiczu z Kercowiczu, który Schuberta grał jak z nut, to jest jeden z jego najsłabszych wierszy. Bo to jest, mówią, sentymentalny wiersz, że niby Mandelsztam lituje się nad tym skrzypkiem, ale to jest przecież arcydzieło współczucia. Mandelsztam opłakuje w tym wierszu wszystkich swoich skazanych na śmierć Żydów i ich skrzypce. I opłakuje siebie i swoją skazaną na śmierć poezję. To sentymentalne? Ale przecież oni naprawdę zginęli.
Ewa Demarczyk.
Sobie skrzypek Hercowicz, co grał z pamięci jak z nut. Z Schuberta on umiał zrobić no brylant, no istny cud. Dzień w dzień od świtu po wieczór zgraną jak talia kart, tę samą sonatę wieczną wciąż piścił jak jakiś skarb. I cóż pan, panie Hercowicz, za oknem ciemność i śnieg, dałbyś pan spokój sercowi, takie jest życie, nie? Niech harmonika cyganka jak długo ściska mróz, wprost ze Schubertem na sam zawija kreskami puls. Nam z muzyką tak bliską nie straszny i nagły zgon. A potem z wieszaka zwisnąć jak płaszcz z oskubanych wron. Dawno już, panie sercowicz, wszystko skolował śnieg. Dałbyś pan spokój skarcowicz, takie jest życie, nie?
Anna Podemska-Kałuża.
Prawda ponad wszystko i może dlatego tak bardzo ceni Singera, którego uznaje za największego pisarza, moralizatora, który był wielki nie dlatego, że potrafił opisać odchodzący świat, ale potrafił opisać doświadczenie tej części Europy, spoglądając na nią z perspektywy różnych nacji, które na terenach dawnej Rzeczypospolitej żyły i wspólnie tworzyły ład państwowy.
Jarosław Marek Rymkiewicz.
Zdaje się, że dziś, myśli pan Mareczek, kiedy niemal wszyscy polscy Żydzi są już w Szeolu, albo w Izraelu, albo w Ameryce, bardzo wielu Polaków niezwykle, i nic w tym dziwnego, interesuje się tym, jak niegdyś, w wieku XVII czy XIX, wyglądało życie w Janowie, Radzyminie czy Frampolu. Ale Singera czyta się przecież nie tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć o tym żydowskim życiu w galicyjskich lub kresowych miasteczkach. Więc po co się go czyta? Na czym polega jego dziwna siła? Singer pisze tak, jakby nie było przed nim Prusta, Joyce'a, Faulknera i Becketa. Jakby nie było żadnego z awangardowych prozaików w wieku XX. Jakby w ogóle nie słyszał, nie wiedział o kłopotach, jakie mieli oni z narratorem, z fabułą, z czasem i z językiem. Jakby nie słyszał, jakby nie doszła do niego wieść o końcu, o śmierci powieści. Pisze więc tak, jak pisano w wieku XIX, jak pisali wtedy w Polsce Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus. Opowiada jakąś fabułę i stara się, aby mu uwierzono, że to, co opowiada, wydarzyło się naprawdę. I jeszcze, żeby to było ciekawie opowiedziane. Bardzo to nie dzisiejszy sposób pisania. Nazwisko Prusa jest wspomniane w jednej z jego powieści, chyba w Szoszy. I wydaje się, że ten prozaik, tak nam miły, był jednym z mistrzów Singera. Ale gdyby Singer pisał właśnie tak jak Prus i tylko tak jak Prus, to byłby tylko żydowskim Prusem, XIX-wiecznym malarzem obyczajów. Może jak Prus ze skłonnościami do metafizycznych zamyśleń. I czytelnikom z drugiej połowy wieku XX nie na wiele by się jednak przydał. Wracając do XIX-wiecznego modelu powieści, ponawiając XIX-wieczne sposoby kształtowania fabuły i XIX-wieczne sposoby przedstawiania obyczaju, Singer wpisał w ten model wcale nie XIX-wieczną, choć należałoby tu powiedzieć raczej tak, także, ale nie tylko XIX-wieczną, problematykę losu ludzkiego. Ta problematyka zawarta jest w pytaniach, które Singer stawia swoim postaciom, w pytaniach, które te postacie same sobie stawiają, w pytaniach, które stawia im, a także nam, życie.
I jeszcze raz łączymy się z Krzysztofem Masłoniem. Ponieważ jest pan w przyjacielskich stosunkach z Jarosławem Markiem.
Nie ma, proszę, bardzo bym chciał, może tak.
Proszę mi powiedzieć, czy on jest melomanem, bo w jego utworach i w wierszach, i nie tylko w wierszach, pojawiają się odniesienia do muzyki poważnej, do kompozytorów takich
tak,
jak Bach, Beethoven, Dvořák i tak dalej.
Tak, oczywiście, że tak. To nieprzypadkowo jest, że jego twórczości pisał na przykład, prawda, Pociej. Więc to są tego rodzaju krąg zainteresowań. To jest muzyka klasyczna. Słucha tego dużo, ma kolekcję płyt z tą muzyką. Mówi, że żadna inna ta muzyka, którą coś tam, no nie wiem, mianem lżejsza, tak powiedzmy, bo to nie dotyczy tylko muzyki rockowej, ale myślę, że po prostu szerzej. Muzyka popularna. No, na nią patrzy z pobłażliwością, o tak powiedziałbym. To nie jest jakaś bardzo wyraźna niechęć, ale nie słucha tego. Mówi, że to rani jego uszy. Jak może, to tego unika. Choć nie jest to w dzisiejszych czasach takie łatwe. Natomiast jest melomanem, wybitnym wręcz. I tak jak zwraca uwagę ogromna erudycja tego człowieka, to również jego osłuchanie. Natomiast, co może też ciekawe, ale myślę, że tutaj grają rolę pewne urażone chyba i ambicje w swoim czasie, i takie rozczarowanie, to był człowiek teatru również przecież. Pisał dla teatru z racji pracy swojej żony, która była kierownikiem literackim teatru w czasach dyrekcji Hanuszkiewicza. Więc bywał również w teatrach.
No, w Poznaniu tutaj przerwę panu, dlatego że czuję potrzebę powiedzenia o tym, co się zdarzyło w Poznaniu, w Teatrze Animacji. Wystawiono Króla Mięsopusta i to przedstawienie było świetnie odebrane. Było przemyślane od strony realizacyjnej, no ale tekst okazał się ważny, trafiający do publiczności. Tekst napisany chyba w latach 70., nie wiem dokładnie, ale
tak jest.
Chyba w tamtym czasie. I to taki świat trochę na opak, ale znakomicie się wpisał ten spektakl w nasze nastroje. Tak wtedy po premierze mówiłam o przedstawieniu Króla Mięsopusta. Wszystko tu zagrało. Świetny tekst Rymkiewicza, pomysłowa scenografia Litwinki Julii Skuratowej, budująca klimat muzyka Roberta Uczaka, dobra gra aktorów i spinająca wszystko reżyseria Janusza Rylkrystianowskiego. Oto głosy publiczności. Jakie to przedstawienie?
Cudowne. Naprawdę piękny teatr, fantastyczne kostiumy, taka cudowna umowność, którą ja kocham w teatrze. Nieprawdopodobnie sprawni aktorzy, z radością patrzyłam.
Spektakl zupełnie a propos czasów, a także dla mnie akurat takie ciekawe przesłanie.
Jest teatr po prostu. W Poznaniu takie coś się zdarza rzadko.
Ja stosunkowo niedawno przeczytałem z kolei tekst jego komedii Dwór nad Narwią, to się nazywa, jeśli dobrze pamiętam. No to mnie z kolei zdumiało, bo rzeczywiście jest to bardzo taki świeże, mimo lat, to bardzo wielu, bo to też właśnie początek lat 70., jeśli dobrze pamiętam. I to nie była sztuka, która miała szczególne powodzenie, ale ona jest absolutnie współczesna. A myślę, że dzisiaj lepiej byłaby przyjęta niż wtedy, ale wracam do swojej myśli poprzedniej, że wyraźnie jak się rozmawia z nim o teatrze, to widać jego takie rozczarowanie z jednej strony, chyba właśnie jak mówi, mający podchód lekko osobisty, ale po tym i taką niechęć do no, do tych wszystkich eksperymentów, których byliśmy świadkami w ostatnich latach, które miały miejsce w teatrze. Ja sądzę nawet, że często w swoich sądach Rynkiewicz, dość taki apodyktyczny, to opiera się nawet na zasłyszanych opiniach. Po prostu przestał bywać.
No ale teatr nie przestał eksperymentować, niestety.
No tak, no tak, no tak. Co jakiś czas pan Jarosław dowiaduje się o jakichś kolejnych pomysłach naszych nowych mistrzów i to go wyraźnie denerwuje.
Bardzo panu pięknie dziękuję.
Dziękuję.
Do widzenia,
bardzo.
Kłaniam
do
się.
Widzenia.
Przy okazji rozmowy o Jarosławie Marku Rynkiewiczu, rozmowy z Krzysztofem Masłoniem, zahaczyliśmy o teatr. Będzie trzeba przyjrzeć się poznańskim scenom i ich propozycjom. W Teatrze Polskim jest nowy dyrektor artystyczny, Maciej Nowak. Jak na razie dumnie maszerował w Marszu Równości. Co pokaże na scenie? Zobaczymy. W Bibliotece Raczyńskich, w jej oddziale pracowni Muzeum Kraszewskiego, jest wystawa plakatu teatralnego, wystawa, która przenosi nas w minione lata. Poprzez plakat można przypomnieć sobie niektóre wydarzenia teatralne. Krzysztof Klub wskazuje na mistrzów plakatu.
Jan Berdyszak, który w 1964 roku stworzył afisz, plakat do przeglądu polskich współczesnych sztuk plakowych, rok 1964. Przedstawiciele polskiej szkoły plakatu, ale wszystkie plakaty, które prezentujemy, są projektami artystów związanych z Poznaniem.
Tę wystawę będzie można oglądać już tylko do 8 października w holu Domu Literatury.
Oczywiście Jan Berdyszak, Jan Lenica, ale też Waldemar Świeży, który przecież tutaj wykładał na Akademii Sztuk Plastycznych przez lata.
Lucjan Zachmoc, który był długie lata potem związany ze sceną gnieźnieńską.
Tak, Zbigniew Kaja, no, wybitny twórca, i jego syn Ryszard. Także kolejne pokolenia, patrząc na te plakaty, wydaje mi się, że no, do konstatacji smutnej dochodzimy, że takich plakatów, jakie tu prezentujemy, no, w Polsce pojawia się coraz mniej. Niestety sztuka plakatu zamiera. Kiedyś przecież tym głównym nośnikiem informacyjnym były słupy ogłoszeniowe, które przyciągały właśnie artystycznymi plakatami. Wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Natomiast na wystawie widzimy plakaty do spektakli teatrów poznańskich.
To jest plakat Jędrzeja Stępaka, Jan Maciej Karol Wścieklica Witkiewicza, Paula Claudela, to jest Zachmoc, prapremiera Zakładnika.
No i na przykład Wojciech Wołyński, który stworzył plakat do spektaklu Jakże godnie żyliśmy, tak? I pamiętamy ten spektakl Teatru 8 dnia. Taki kultowy z tamtych burzliwych czasów plakat.
Ach, jakże godnie żyliśmy. Ach, jaką długą drogę przebyliśmy od tamtych czasów. Ach, jakże niepięknie się poróżniliśmy. Doktor Anna Podemska-Kałuża.
Fragment o solidarności.
Dobrze.
Jarosław Marek Rymkiewicz nie byłby sobą, gdyby nie odniósł się do bieżących zdarzeń, a więc do czasu początku stanu wojennego, do internowań, a przede wszystkim do fenomenu, jakim była Solidarność w latach 70. i 80. Zastanawiając się, jak po latach Polacy będą spoglądali na osiągnięcia Solidarności jako ruchu związkowego, napisał: Dar Boży, jakim była Solidarność, przywrócił duchowi polskiemu wolę życia. Dzięki temu darowi wydobyliśmy się z grzechu, porzuciliśmy myśl o rychłej śmierci naszej ojczystej cywilizacji i postanowiliśmy żyć. Postanowiliśmy, pocieszeni, przebudować i naprawić nasze życie. A jeśli tak właśnie, jako dar pocieszający, na ten nasz związek spojrzymy, to musimy się teraz zastanowić, jaki użytek powinniśmy z tego daru zrobić w przyszłości, jak mamy z niego korzystać, aby go nie zmarnować, nie roztrwonić. Bo jeśli teraz zmarnujemy, cośmy otrzymali, to rzeczywiście nic już nas innego nie czeka poza powolną agonią, śmiercią ducha polskiego.
Tak pisał Jarosław Marek Rymkiewicz nad jeziorem Wigry latem 1983 roku. Zadawał sobie wówczas pytanie.
Jak pisać? Boże ty mój, myśli pan Mareczek, siedząc na ławeczce pod krzakiem dzikiej róży, wokół którego kręcą się trzmiele i bąki. Boże ty mój, jeśli w ogóle istniejesz, jeśli jeszcze istniejesz, co zważywszy na te wszystkie okropności i okrucieństwa, które nas otaczają, na te dzieci torturowane i mordowane bez żadnego powodu, na te ciężarne kobiety bite pałkami bez żadnego powodu, wcale nie jest takie pewne, więc jeśli jeszcze istniejesz, o Boże, to powiedz mi, jak pisać? Jak mam wypowiedzieć to, co jest we mnie, co myślę i czuję? Moją straszną pogardę i moją straszną nienawiść, ale i moją straszną litość dla tych, którzy okradli nas z wolności, dla tych, którzy zabrali nam naszą miłość, naszą nadzieję. I jak mam wypowiedzieć to, co jest w nich, w tych, którzy zostali razem ze mną okradzeni, i to, co jest w tamtych, którzy nas okradli? Jak mam wypowiedzieć to, co oni myślą i czują, ci jedni i ci drudzy, to, co oni przeżyli, ich cierpienia, ich wzajemną nienawiść, ich rozpacz, ich determinację? Ile ust chce się otworzyć, ile głosów chce mówić moimi ustami? Pomóż mi, Boże. Daj mi składnie, daj słowa. Powiedz, jak mam pisać. Przecież nie potrafię, nie umiem, nie wiem jak. Od lat się męczę i ciągle nic z tego. Ciągle nie tak mi to wychodzi, jakbym chciał. Jestem bezbronnym kretynem wobec tego, co mnie otacza. Jestem nieszczęsnym idiotą wobec tego, co chce być wypowiedziane. Ale choć jestem idiotą i kretynem, racz mnie wspomóc, bowiem wszyscy, którzy jak ja próbowali, byli podobnymi do mnie idiotami wobec tego, czego mieli dokonać. A jeśli innych niegdyś raczyłeś prowadzić za rękę, to i mnie poprowadź. Wiesz, że nie jestem zbyt łapczywy ani zbyt pyszny. Akurat na tyle jestem pyszny, żeby wziąć pióro do ręki i starać się, jak przystoi temu, który zamierzył coś godnego. Staram się, widzisz. I znam miarę. Wiem bowiem, że są też inni, godniejsi ode mnie, którzy coś godniejszego niż ja zamierzyli. Więc im wprzód pomóż, ale potem i mnie. Wiesz również, że nie zależy mi wcale, no mówiąc szczerze, prawie wcale, na sławie ani na pieniądzach. Proszę bardzo, niech moje nazwisko zostanie zapomniane. Jeśli chcesz, dmuchnij i niech mnie nie będzie. I proszę bardzo, niech do śmierci już nic z tego nie mam. Ty przecież wiesz, że nie potrzebuję nagród ani pochwał. I proszę bardzo, niech mnie nawet wcale nie drukują. Pamiętam przecież, co powiedział Osip Mandelsztam tym młodym poetom, co w Moskwie na początku lat 30. niebawem już miał pojechać do łagru na Kołymę, skarżyli mu się, że Stalin nie chce drukować jego wierszy. A Safonę drukowali? Zapytał ich Osip. A Jezusa Chrystusa drukowali? I spuścił tych poetów ze schodów, na pysk ich wyrzucił. Więc proszę bardzo, niech mnie nie drukują. Ale zrób coś takiego, o mój Boże, żeby to, co piszę, na wieki było wierne temu, o czym piszę.
Pan Bóg najwyraźniej sprzyja Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi i nieustannie od lat to, co pisze, wierne jest temu, o czym pisze. Nie wszystkim ta sztuka się udaje. O książce Jarosława Marka Rymkiewicza Rozmowy polskie latem 1983 roku rozmawiałam z uczestnikami sesji naukowej zatytułowanej Jarosława Marka Rymkiewicza Dialogi z tradycją. Kłaniamy się Barbara Miczko-Malcher i Ryszard Wojtowicz, który audycję realizował.